Jeśli mogę zapytać, pani jest teraz w związku z kimś, czy?
Jest we mnie mieszanka dwóch najbardziej agresywnych rodzajów genów, jakie tylko mamy w Europie. Moim zajęciem było tworzenie band osiedlowych.
O, ale była pani szefową gangu?
Oczywiście.
To jest program Politycy od Kuchni. Jesteśmy u posłanki Hanny Gill-Piątek. Oj, będzie się działo. Zapraszamy. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszam. Zapraszam.
Dobra, to tu pokój pani, tak?
Tak, tutaj pokój. Kiedyś mówiło się duży pokój, ale to jest nieduży pokój.
Stos książek widzimy, książki dominują, tak, w tym pokoju.
To, wszystko, co tutaj jest, to jest część książek, które przywiozłam z Łodzi, bo dobrze się czuję w otoczeniu niektórych z nich. Niektóre są tutaj przypadkiem, niektóre są podarowane, jak na tej półce.
Mhm. I co pani czyta aktualnie? Jest coś takiego? Czy...
Sylwię Hutnik skończyłam. Mam też od Kasi Kaczorowskiej jej książkę o tym, jak Pinior z Frasyniukiem i z chłopakami ukradli te 80 milionów dla Solidarności, czyli przechowali je tak naprawdę. I kupiłam nowego Welbecka, za niego się jeszcze nie zabrałam, bardzo mi przykro, jest za duży.
Chociaż... A też widzimy książkę pani męża, byłego męża Tomasza Piątka, tak. A nad nim Roman Giertych książka. No i co to ma być, pani poseł? przypadek?
Nie, przypadek, tak się ułożyło.
To mnie zaciekawiło nawet, co to mamy, co to jest, pani poseł?
To jest młynek modlitewny z Tybetu, to też prezent, który dostałam. Tego się chyba tak używa i w tę stronę tylko. Także... jest ciekawa rzecz.
I tu mamy jakieś wątki jeszcze buddyjskie na tym obrazku chyba, tak?
Tak, czy... tak, tak. To jest,
możemy pokazać?
Jakaś, proszę bardzo.
I to też w podarku pani otrzymała, tak?
Z tego, co pamiętam, to jest akurat chyba Budda Shakyamuni. Znaczy, no, tam jest bardzo
podobnie,
dużo,
tak.
Jest dużo postaci.
A tam różnych, widzimy jeszcze, więc... pani poseł, na górze wazony, tak?
Bez większej wartości dla mnie emocjonalnej, natomiast większą wartość emocjonalną mają te książki, bo one są napisane przez i zadedykowane mi zresztą bardzo wiele lat temu przez mojego dziadkę, czyli profesora Mowszowicza. Profesor Mowszowicz to był taki człowiek, który dostał mieszkanie razem z moją babcią, z moimi dziadkami. W PRL-u się dostawało wspólne mieszkania dla pracowników uniwersytetu i on był uciekinierem z getta wileńskiego. Stracił tam całą rodzinę ogromną, 27 osób, a jeszcze dodatkowo miał trudno, bo nie dość, że był Żydem, to jeszcze był homoseksualistą, co było w tamtych czasach ultra trudne, nie? I rzeczywiście on był sam przez całe życie, ale przez to, że zżył się z naszą rodziną, no to był moim dziadkiem, ukochanym.
To jest profesor, tak, o którym...
Tak, 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 tak.
Pani poseł, dlaczego pani odeszła z ruchu Szymona Hołowni?
Tak jak mówiłam w oświadczeniu, moja partia zaczęła skręcać w prawą stronę do takiego bloku konserwatywno-ludowego, czyli w sojusz z PSL-em, a ja już się w tej formule nie mieściłam. Zawsze mówiłam, że to powinien być szerszy blok opozycji, w którym możemy pokazywać swoje różnice, ale powinniśmy razem zwyciężyć w wyborach nad Jarosławem Kaczyńskim. Zostawiłam tam 2,5 roku pracy, wspaniałych ludzi.
Ale szmat czasu, prawda? Nie żałuje pani, że tak to się potoczyło, bo gdyby Hołownia z PSL nie poszedł, to ja rozumiem, że pani by dalej była w ruchu Hołowni.
No oczywiście, że tak. Że tutaj nie ma wątpliwości, tylko kwestia tego, że w momencie, kiedy to się już tak przechyla bardziej na prawą stronę, to ja też, jak zresztą koledzy z PSL-u od razu podsumowali, no byłabym obciążeniem. To znaczy jednak Ja szłam z pewną agendą, obiecywałam coś wyborcom. Zresztą przychodząc do Polski 2050, kiedy wiosna przestawała istnieć, obiecałam, że będę realizować te postulaty i chciałabym nie mieć jakiegoś trudnego wyboru.
Właśnie, co pani w ogóle robiła urok Szymona Hołowni? Przecież to nie jest polityk lewicowy, a pani ma określone lewicowe poglądy. Skąd ta zamiana, że tak powiem, na lewicę, na Hołownię?
Bo Polska 2050 rzeczywiście bardzo długo, aż do teraz właściwie, była takim ruchem, który był, można powiedzieć, pojednaną różnorodnością, my tak mówiliśmy. Mieliśmy agendę dość progresywną, jeżeli chodzi o rzeczy klimatyczne, środowiskowe, o program na zmianę edukacji. Na pewno byliśmy partią, która pod tym względem bardzo mi pasowała. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy światopoglądowe, o sprawy, których się różniliśmy, to od początku stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś, bo wszyscy wchodziliśmy do tego ruchu z różnych środowisk, że jeżeli ktoś będzie chciał zagłosować tak, a ktoś inaczej, to tak właśnie się stanie. Przy czym śmiem twierdzić, że koło Polski 2050 było raczej progresywne w takich światopoglądowych głosowaniach.
Spodziewa się pani kolejnych odejść z ruchu Hołowni? Na przykład mówi się o Joannie Musze.
Ja nie chciałabym, panie redaktorze, znaczy, ja zadecydowałam w swoim imieniu. Tam jest mnóstwo wspaniałych osób, które cały czas są w ruchu i one same wybierają swoją drogę.
Miała pani telefon od Szymona Hołowni po tym, jak pani zrezygnowała? A wcześniej pani mu powiedziała, że pani odchodzi, czy jednak poinformowała pani na konferencji prasowej?
Nie, poinformowałam na konferencji prasowej i tak jak mówiłam, wysłałam mu też wiadomość tuż przed tą konferencją.
A jakaś reakcja była z jego strony? Czy
nie było.
Czyli nie, ale to Haniu, zostań z nami, nie było czegoś takiego w SMS-ie od Szymona Hołowni?
Znaczy, panie redaktorze, znaczy, rozmawiamy o poważnych sprawach. To znaczy, my działając w polityce idziemy tam po to, nie dla siebie. To jest służba, tak? Służba tym, którzy nas wybrali, służba wszystkim, obojętnie jak górnolotnie to brzmi, wszystkim, wobec których podejmujemy interwencje, pracę i tak dalej. I w momencie, kiedy ta moja agenda się w Polsce 2050 wyczerpała, to ja, szczerze mówiąc, nie widzę takiej sytuacji, w której ja idę, nie wiem, do kogoś i mówię, słuchaj, nie podoba mi się to i zaraz odejdę. No bo to brzmi jak próba szantażu, próba, nie wiem, wymuszenia czegoś. Tutaj nie chodziło o to, że ja chciałam coś dostać, bo ja byłam wiceprzewodniczącą partii, przewodniczącą koła parlamentarnego. Byłam również liderką, można powiedzieć, jedną z tych liderek, które przyszły do ruchu jako pierwsze osoby z takiej dużej polityki. Zalogowałam nas do Sejmu, więc jakby niczego mi tutaj nie brakowało.
A z tej perspektywy czasu żałuje pani, że pożegnała się pani z Lewicą?
Absolutnie nie żałuję.
Czyli co dalej, pani poseł?
No zobaczymy.
Ale Platforma Obywatelska
w tym
teraz
momencie, znaczy, panie redaktorze, ja, tak jak powiedziałam, żegluję swoją własną łódeczką, tak, obok płyną te frachtowce opozycji. Ja oczywiście płynę z nimi w jedną stronę. I żeby nie było wątpliwości, teraz pozostaję posłanką niezrzeszoną.
Tylko, że wie pani, jak to jest z niezrzeszonymi. No, oni nic nie mogą, prawda?
O, myli się pan redaktor. Proszę pamiętać, że zanim zaistniało koło Polski 2050, ja byłam właśnie w Sejmie posłanką niezrzeszoną.
Czyli może być takim pani języczkiem uwagi, prawda?
Nie, to nie chodzi o głosowanie, bo tutaj jeżeli chodzi o głosy, no to ma cały czas ten, nawet z rezerwą, większość Zjednoczona Prawica i Jarosław Kaczyński. Tu chodzi o to, że zawsze można w kluczowych momentach w Sejmie wyjść na mównicę i powiedzieć jakieś stanowisko, że można wprowadzać jednoosobowo również poprawki, co mi się również udawało często.
Okej, to zapytam panią tak. Jeśli pani dostanie propozycję od Donalda Tuska na przykład, skorzysta pani?
Panie redaktorze, ale mnie pan męczy, naprawdę. No już
jak męczy. Nie, no zaraz przejdziemy do innych tematów. No jak politycznie chciałem zapytać, tak? Czy pani widzi
siebie
na... Tak
jak powiedziałam, ja w tym momencie chciałabym być posłanką niezrzeszoną. Chciałabym zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. I jeżeli pan redaktor mnie pyta, z jakiej listy chciałabym startować, tak? Do następnego Sejmu, no bo to jest ważne pytanie, to chciałabym, tak jak mówi zresztą Andrzej Rozenek, który pożegnał się z Lewicą w pewnym momencie trochę później ode mnie, chciałabym startować z dużego opozycyjnego bloku, który przyniesie nam zwycięstwo. I mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że jednak
raczej liderzy... Tylko opozycji nie powstanie. Chyba,
liderzy
prawda?
Się dogadają. No ja mam cały czas nadzieję,
dobra,
że...
Dobra, to już kończąc ten wątek, zapytam panią na koniec tak. No najbardziej realne są teraz takie listy. PO idzie sama do wyborów, Hołownia idzie z PSL-em, prawda? No i Lewica idzie sama. I gdzie pani widzi siebie?
Ja równie dobrze widzę siebie poza Sejmem, panie redaktorze.
Ale jak
myślę,
kto?
Że myślę, że w swojej pracy zawodowej poświęcałam się doradzaniu miastom, poświęcałam się, byłam publicystką również, całkiem dobrze mi to wychodziło. Mhm. Jeżeli ktoś stwierdzi, że ja się przydam w przyszłym Sejmie na przykład, albo gdzieś w przyszłej polityce, a po swojej rezygnacji dostałam bardzo dużo wiadomości, nie tylko od wyborców, ale od różnych ludzi, także chcieliby, żebym kontynuowała tą drogę. No to wtedy trzeba się będzie zastanowić, ale naprawdę nie rozmawiajmy o, nie wiem, o tym, co będzie, jak ktoś przyjdzie, obieca coś i tak dalej, no bo to nie jest jeszcze w tym momencie ten czas.
Pani poseł, dość skromne to biurko, tak? Bo tu pani pracuje, rozumiem.
Teraz główne biuro ma się w telefonie, tak naprawdę.
I w laptopie,
więc jak tak. Ja rzeczywiście muszę coś napisać, to zwykle siadam z laptopem albo w fotelu, albo na kanapie. Natomiast tutaj rzeczywiście, kiedy już się muszę odciąć, skupić, nauczyć czegoś, tak. To jest takie biurko marzyciela, jak to mówił Disney, tak? To znaczy, że to jest odrębna przestrzeń, malutka, ale jest.
Tu jakieś dzieła?
To są grafiki, które przedstawiają takie łódzkie budynki modernistyczne. Te grafiki to są sitodruki, które projektuje i wykonuje Kasia Jasińska. To jest taka łódzka graficzka, artystka. One są dość unikalne, bo każdy z nich właściwie, jak się tam wpatrzeć, jest troszeczkę inny. Natomiast w Łodzi te budynki stare, modernistyczne, one są w strasznie opłakanym stanie. Ta kaskada po prostu spada z niej wszystko i tak dalej.
W Łodzi widziałem, że tam jest dość...
Więc to jest takie marzenie o Łodzi jako mieście takim nowym, modernistycznym. I takie jak tam mieli projektanci, architekci 50 lat temu. I myślę, że to jest bardzo fajne, że takie tradycje, nie tylko secesje, eklektyzm się kultywuje. No.
Okej, okay, tam zauważyłem tak za tą firanką, nie wiem, czy to specjalnie tak schowane, czy nie, ale jak moglibyśmy uchylić rąbkę tajemnicy.
Proszę bardzo.
Co tu mamy? Kącik taki religijny.
Nie tyle religijny, ile kącik tropikalny, może tak.
Znaczy mówię bardziej o tym wątku tutaj Buddy. Budda w tropikach, można powiedzieć.
To jest chyba bardziej stojak pod kadzidło, który dostałam od swojego syna z piękną właśnie figurką Buddy i wydaje mi się, że pasuje tutaj do tego. Ja w ogóle lubię, jak jest dużo takich światełek. Nie jest to generalnie mój klimat, ale na pewno służy to odprężeniu, kiedy ja sobie tutaj siedzę z laptopem, z książką.
Mhm. A to jest palma, rozumiem, tak? Prawdziwa palma?
Tak. To jest palma chyba areka, to jest ficus benjamina, a to... Boże, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale też to jest jakieś palma.
Podlewa pani regularnie, czy...
Mam z tym kłopoty, ale codziennie rano próbuję wyrobić w sobie taki nawyk, że kiedy robię kawę, to biorę za rozpylacz i idę po kwiatkach po całym domu. Zostałam późno ochrzczona, bo w mojej rodzinie byli i katolicy, i ateiści, i dopiero w 6 roku życia postanowiono mnie ochrzcić. I byłam bardzo gorliwą katoliczką młodą. Pamiętam, że przy komunii tam bardzo uczyłam się modlitw, głęboko to też przeżywałam. Ja z kościoła, panie redaktorze, wyszłam w 93 roku, ostatni raz.
Tam i co zaważyło na tym?
No oczywiście wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej. To był moment, kiedy ja w 89 miałam 15 lat, czyli wtedy to już chyba 17-18. I jak sobie to odtwarzam, to był chyba pierwszy taki moment świadomej decyzji politycznej, tak? Że ja nie będę uczestniczyć w czymś, co pcha się nam do życia prywatnego. Znaczy uważałam to za złe i opresyjne, co się wtedy działo. No bo pamięta pan redaktor,
no tak, oczywiście to było.
Tych polityków, którzy wygłaszali mowy typu Polska może być, nie wiem, biedna, byleby była katolicka.
No tak, teraz było to zaostrzenie jeszcze prawa, prawda, antyaborcyjnego.
No i byłam na ulicach tak samo jak chyba my wszyscy.
Pani poseł, 93 rok, tak? Pani się w akcie buntu w sprawie ustawy antyaborcyjnej, pani opuściła Kościół katolicki, tak? I do tej pory była pani ateistką, agnostyczką, jak to nazwać?
Nie, ja byłam buddystką właściwie od,
czyli od początku?
20 roku życia.
A,
bo wtedy
czyli to
zaczęłam,
jeszcze?
Tak, zaczęłam jeździć na wykłady, szukać jakiejś formy duchowości dla siebie. Natomiast nie jest to coś, co dominuje moje życie i też uważam, że powinno to pozostawać w sferze prywatnej.
Nie, jasne, że tak, no. Ale rozumiemy, że jest pani od 20 roku życia, tak? Żeby zakończyć,
tak,
to jest pani buddystką, tak?
Tak, jest to bardziej filozofia, czyli podejście do świata, które pozwala mi no, na pewno być trochę lepszą. Ale z pewnością nie jest to religia, która narzuca jakieś zewnętrzne normy, bo ja zawsze w życiu wolałam mieć kręgosłup, a nie gorset.
Czyli medytuje pani, rozumiem, też, tak?
Czasem tak.
Yoga?
Ale to, nie. To nie jest, wie pan redaktor, to nie są jakieś konieczne elementy.
Nie, ja rozumiem, ale jest, no, prostu... jest to pewien system, który
tak,
też
jest to pewien system.
Wycisza i tak dalej, więc w tym sensie tak, medytacje są tu... Okay.
Zresztą to również mogła być religia moich przodków, dlatego że jeżeli mogę panu redaktorowi pokazać rodzinne zdjęcia, to jest bardzo ciekawe, że dawno temu dostałam od mojej babci zdjęcie mojej prababci. I moja prababcia, panie redaktorze, wyglądała jak Indianka. Miała po prostu skośne oczy, ale nie takie jak, nie wiem, Mongołowie, tylko trochę bardziej właśnie
tak.
jak Tatarze. Zresztą moja babcia była hafciarką. Ona, jak przypatrzeć się na jej hafty, one były zupełnie inne niż polski haft. Trochę bardziej właśnie jak, nie wiem, Tatarów Karaimów, na przykład Tatarów polskich czy Tatarów krymskich, może tam jakieś geny były. A pamiętamy, że Tatarzy, kiedy szli w stronę Europy, no to przyjęli islam, ale ich pierwotną religią był buddyzm. To jest bardzo ładna historia, że jeżeli z jednej strony pomyślałam, mój dziadek był Norwegiem, a z drugiej moja prababka mogła być Tatarką, no to
mieszanka.
Jest we mnie mieszanka dwóch najbardziej agresywnych rodzajów genów, jakie tylko mamy w Europie. Może coś w tych bójkach w szkole rzeczywiście było.
Ale się pani jest miła, nie jest pani agresywna wcale.
Staram się jak mogę.
Wyszumiała się pani za młodu najpewniej.
A teraz jestem w
tych bójkach.
Dokładnie.
Tak. Co to za herbata, pani poseł? Jaką jest, pani pije najczęściej?
To jest akurat zwykła czarna herbata, ale często piję zieloną, często piję miętę.
To zdrowo.
Tak. Ostatnio zaczęłam pić czerwoną herbatę. Bardzo lubię.
Okay,
najbardziej chyba lubię zieloną i jaśminową. Cukier?
Dzięki. Pani poseł, czyli rozumiem, że jak to się w ogóle zaczęło? Niech pani opowie, pani zaangażowanie w politykę. Rozumiem, że się wziął z miejskiego aktywizmu troszkę, tak? Z działania na rzecz Łodzi. I tak to się zaczęło. Proszę opowiedzieć.
Jak każda łodzianka porządna z mojego pokolenia, migrowałam między Łodzią a Warszawą. I akurat ten moment, kiedy polityka dopadła mnie podczas, kiedy organizowałam protest osiedlowy, to był moment, kiedy mieszkałam na Chomiczówce. Ja po studiach po prostu wyemigrowałam do Warszawy. Przez 8 lat pracowałam tutaj w oddziałach dużych amerykańskich agencji reklamowych i nagle okazało się, że w windzie na moim osiedlu, bo prowadziłam takie normalne życie, nie? Pies ze schroniska, dziecko w szkole podstawowej, samochód w leasing, mieszkanie na kredyt.
Mąż.
Tak, no wtedy akurat nie mąż, ale partner.
Partner.
Natomiast prowadziłam takie zwyczajne życie i nagle z tego zwyczajnego życia wyrwała mnie kartka w windzie, na której było napisane, że będzie zebranie na temat tras ekspresowych przechodzących przez nasze osiedle. Mhm. Jeżeli pan redaktor wie, a chyba wszyscy wiemy, jakie są emocje teraz przy CPK, przy przejściu tych szprych, to wtedy było to robione 100 razy bardziej bezczelnie, w ogóle słowo partycypacja nie było znane. I rzeczywiście my żeśmy się do tego protestu, tacy normalni ludzie, mieszkańcy osiedla, zebrali. Okazało się po 3 latach roboty, że wygraliśmy to znaczy wygraliśmy pod tym względem, że udało się Chomiczówkę uchronić przez przeprowadzenie tunelu i trochę, nie wiem, odgięcie węzła. To naprawdę jakby nie było trudne, tak? To znaczy okazało się, że jednak warto było walczyć, ale wtedy znaleźli, no i w ogóle na tym osiedlu poznałam bardzo wiele ważnych osób, bo mojemu stowarzyszeniu próbował zakazać działać ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński. W związku z tym Fundacja Helsińska Praw Człowieka zgłosiła się do nas i testowała taki tryb specjalny w sądzie amicus curia. I ten młodym prawnikiem był Adam Bodnar. Go poznałam. Poznałam też bardzo wiele osób z takiej młodej polityki, które w tej chwili do niej wchodzą, między innymi właśnie osoby z Zielonych. One mnie wyciągnęły trochę do polityki, nauczyły mnie tego, że jednak to jest ważne, zaprowadziły na szkolenia, no i tak się zaczęło. I to było 15 lat temu? Jakoś tak.
Pani też mieszkała w kontenerze 3 dni, niedługo, ale jak się mieszkało w kontenerze? Bo to była, rozumiem, jakaś akcja, prawda?
Tak, to znaczy to była moja praca dyplomowa na Akademii Sztuki w Szczecinie, ale jednocześnie akcja pokazująca, że w Polsce są osiedla, które właśnie są kontenerowe, do których się ludzi zsyła i mówi się, że zsyła się tych niegrzecznych, tak, za miasto, bo oni są już tam, piją, biją i tak dalej, a potem jak pan redaktor pojedzie do takich osiedli kontenerowych, to okazuje się, że w nich mieszkają matki z dziećmi. I jakoś tak się stało, że ci, co tam piją, biją, byli na tyle ogarnięci, żeby załatwić sobie inny, lepszy żywot. Natomiast takie getta kontenerowe w całej Polsce są. To jest dość długa historia, żeby ją opowiedzieć tutaj.
Ale, jak pani tam wytrwała, przetrwała.
Ale tam inną osobę spotkałam, bardzo ciekawą, właśnie, która mnie zainspirowała do tej pracy, panią Jacynę Witt, panią radną, słynną radną PiS-owską, która w Szczecinie opowiada czasem różne kocopoły. I ona wtedy właśnie powiedziała, że tą całą patologię z centrum to należy wyrzucić za miasto, a do centrum Szczecina, żeby sprowadzić artystów. No to ja sobie pomyślałam tak, no dobrze, studiuję w Szczecinie, więc jestem artystką, studiuję na Akademii Sztuki, a jednocześnie w Łodzi mieszkam w centrum, więc jestem patologią, wstawiłam przed moją szkołę kontener na 3 dni i w nim zamieszkałam.
Jak pani żyła wtedy w tym kontenerze? Ciężko było, czy nie?
Ciężko. To znaczy to nie było łatwe, ale to i tak był kontener bardzo luksusowy. To znaczy to nie były sytuacje takie, z jakimi się borykają mieszkańcy osiedli kontenerowych. Nie przemarzały mi drzwi, tak? Nie rozgrzewał się do czerwoności dach. Bo nie było takich warunków pogodowych. Natomiast ta akcja rzeczywiście nagle wbiła się w media i zrobiła duży oddźwięk społeczny, na czym mi bardzo zależało. Ja w ogóle taką sztukę jakąś taką bardziej zaangażowaną społecznie zawsze.
Bo pani pochodzi w ogóle, urodziła się pani w Robotniczej Łodzi, prawda?
Tak.
Pani pochodzi raczej z biednej, czy raczej takiej średnio zamożnej rodziny? Jak to było?
Ja jestem PRL-owskiego awansu i mezaliansu, panie redaktorze.
Okay. Proszę rozwinąć ten wątek.
Moja mama pochodziła ze wsi i ze wsi pod Opocznem. To była w ogóle bardzo ciekawa rodzina, bo w tej rodzinie było też bardzo dużo bohaterów wojennych. I moja mama przyjechała do Łodzi, żeby studiować. Tam na studiach poznała mojego tatę. Więc druga babcia była profesorem prawa w Łodzi. I stąd jakby takie spotkanie zupełnie dwóch innych światów.
Różne, tak, dokładnie.
Które chyba
jak one się udało pogodzić, tak?
Tak. Jakoś to wyszło. I to chyba tylko w tamtych czasach było możliwe, tak myślę. Znaczy teraz już patrząc na badania socjologiczne, to ta struktura społeczna jest bardziej zabetonowana. To znaczy, że jeżeli ktoś się gdzieś tam urodzi w jakimś środowisku, to raczej jest mniejsza szansa na to, że się z niego wydostali niż wtedy.
Jak wyglądało Pani dzieciństwo? Pamięta Pani jakieś takie, nie wiem, dwie historie najbardziej przejmujące, ale też mocne z dzieciństwa, których Pani doświadczyła?
Cały czas łaziłem po drzewach. Byłam dzieckiem, które rzeczywiście było bardzo, bardzo aktywne. Starałam się nie sprawiać oczywiście kłopotu mojej mamie, natomiast to nigdy nie wychodziło dobrze.
Ale paskiem Pani dostawała troszkę czasami, czy?
Panie redaktorze, no w ogóle co Pan... Więc ja dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, bo spędziłam je na łódzkim blokowisku, dużym, takim powstającym, czyli na Redkini. I na tej Redkini było fantastycznie dla nas dzieciaków, bo rodzice byli w pracy, my mogliśmy po tym blokowisku biegać i mieliśmy tam bardzo dużo, nie wiem, płyt, różnych drutów, tak, czyli ogólnie plac budowy, na którym nie zabezpieczony kompletnie. Ja się cieszę, że my przeżyliśmy to dzieciństwo tak naprawdę. No i oczywiście wakacje u dziadków na wsi, kiedy zwoziliśmy siano na przykład.
Czyli miała Pani, rozumiem, szczęśliwe, tak?
Tak,
dzieciństwo,
tak.
Nie było
żadne. Czy nie, no to oczywiście, że były jakieś momenty trudne w tym dzieciństwie, no bo były różne etapy, ale...
A najtrudniejszy moment w dzieciństwie, jaki to był?
Najtrudniejsze momenty były... To było spadanie z drzewa.
O, ale co, połamała się Pani totalnie?
Nie raz.
W szpitalu Pani wylądowała?
Nie raz, byłam bardzo żywym dzieckiem i pamiętam, że Mistrzostwa Świata w 1982 roku w Hiszpanii oglądałam ze szpitalnego łóżka, ponieważ wpadłam do jakiegoś dołu wspinając się na płot i miałam podejrzenie wstrząsu mózgu, ale na szczęście nic się nie stało, więc bardzo często mam bardzo dużo blizn po dzieciństwie, jakichś złamań, no takie rzeczy.
Ale co, później Pani przychodziła do domu i była rozmowa poważna z rodzicami, że znowu...
To był trochę inny świat. To znaczy mama na pewno nie była zadowolona oczywiście, że trzeba ze mną siedzieć na zwolnieniu. No ale miałam dwie kochające babcie, więc...
Czyli babcie zajmowały się Pani?
No i dziadek również, który... Ja miałam naprawdę z czego wybierać, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, bo jeszcze miałam przyszywanego dziadka, czyli dziadkę, który zresztą był profesorem, patrzę na jego książki w tej chwili, profesorem botaniki Uniwersytetu Łódzkiego i pisał takie klucze systematyczne do oznaczania roślin, ale w każdym razie to starsze pokolenie było do wyboru u mnie bardzo, bardzo dużo dobrych ludzi. Natomiast to były trochę inne czasy. No. Dzieci po prostu znikały na całe dnie z domu. Nie było nas.
No tak, nie było ogrodzonych osiedli,
mieliśmy
tak jak dzisiaj,
świat.
Prawda?
Dokładnie.
Każdy mógł wyjść na podwórko, pograć w piłkę. Pani też grała? Lubiła Pani grać w piłkę, czy raczej takie bardziej dziewczęce
Nie,
rzeczy?
Ja się nigdy dziewczęcymi rzeczami nie zajmowałam, Panie redaktorze. Dobrze, przypomniało mi się, moim zajęciem było tworzenie band osiedlowych.
O, ale była Pani szefową gangu?
Oczywiście, z koleżanek i kolegów. I wtedy się skradaliśmy i robiliśmy różnego rodzaju napady na inne bandy, tak? To nigdy się nie kończyło oczywiście bijatyką, tylko przejęciem jakichś tam drobnych przedmiotów.
Ale czyli jakich przedmiotów? Nie wiem, piłki czy lalki?
Nie zabieraliśmy sobie nic cennego, no bo to wtedy jakakolwiek lalka kosztowała bardzo dużo i zdawaliśmy sobie sprawę, raczej jakieś szmatki to były takie, które gdzieś tam zebraliśmy.
I miała Pani wtedy ile lat?
Nie wiem, 7, 8, 9.
A, to już młodo Pani zaczęła jako przywódczyni bandy, tak. Ale rozumiem, że nie biłyście się, tak?
Ja się zaczęłam bić w szkole podstawowej. Przez pierwsze 4 klasy podstawówki, dopóki wtedy dziewczynki są rozwojowo dosyć do przodu, jeżeli chodzi o chłopaków. I pamiętam te sola pod kaloryferem, dopóki Pani nas nie rozdzieliła na korytarzu.
I kto wygrywał najczęściej?
Ja.
Ale coś limo jakieś Pani miała też, czy jednak to zawsze limo miał ktoś?
Różnie bywało, raczej nie tłukliśmy się aż tak mocno. Zresztą przerwy były dosyć krótkie i zawsze nauczyciel potem interweniował. Natomiast pamiętam, że w 4 klasie mój kolega zaczął chodzić na karate i przy jednej bójce uderzył mnie tak mocno w splot słoneczny, że już więcej nie próbowałam.
Okej.
Okay. Czyli była pani grzeczna.
Była pani jako mała dziewczynka, była pani taką rozrabiaką trochę, tak?
Tak, bo ja miałam zawsze dosyć dobre oceny i do tego czerwonego paska pamiętam, że był zawsze kłopot z zachowaniem, bo ono było poprawne i trzeba było negocjować, żeby jednak to wyróżniające tam na świadectwie było.
A jakieś jeszcze epizody pani pamięta z bujek w późniejszym czasie? Bo to była podstawówka, dobrze, tak?
No jak już się do tego przyznałam, to...
A później właśnie w dalszym?
Nie.
Później już pani uspokoiła się pani,
byłam szalenie spokojna i generalnie w szkole... Znaczy, szkoła była moim domem tak naprawdę. To była zupełnie inna szkoła niż teraz, bo były kółka zainteresowań, były zbiórki harcerskie. No, harcerstwo zaczęłam gdzieś około 11 roku życia. Już jak miałam 15 lat, to prowadziłam drużynę zuchową, więc to zupełnie inne odpowiedzialne funkcje. No, już się wtedy człowiek rzeczywiście nie robił głupot. To ja panu redaktorowi tę zapaskę, którą moja babcia robiła, tkała, gręplowała wełnę, pokażę, tylko potrzebne nam krzesło. Zapaska. To jest, panie redaktorze, zapaska, prawdziwa opoczyńska, tkana przez moją babcię. Proszę przytrzymać. Proszę. A jeszcze mamy tutaj taki piękny kilim.
I ubierała panią babcia w takie stroje? Czy?
Tak, mam kilka zdjęć, ale chyba nie przy sobie, jak właśnie jestem jako dziecko ubrana w taki pełny strój opoczyński. No to jest po prostu fantastyczne, ale też roboty przy tym było bardzo dużo. I to w każdej wsi był inny układ kolorów i potem się odróżniało jakby z którego regionu są te wzory.
Kuchnię tu mamy, tak?
Mamy kuchnię, dokładnie.
Zielono, kremowo.
Tak, ale...
Przytulnie.
Przytulnie, no.
I czy pani coś pichci w kuchni, czy nie? Czy jednak nie ma pani czasu?
Ja nie jestem perfekcyjną panią domu. Znaczy już byłam. Już mam ten etap za sobą. W życiu dziecko odchowane, więc teraz mogę się zająć polityką. Bardzo lubię gotować. Bardzo
co
lubię
pani
piec.
Najbardziej lubi gotować?
Obojętnie, co tam do głowy przyjdzie.
Ale jakieś wymysły typu, nie wiem.
Z kuchni, nie potrafię zrobić dobrze mięsa, bo byłam wegetarianką od 15 roku życia.
No tak, pani jest?
Później,
wciąż pani
nie,
jest?
Później to tak różnie bywało, teraz tego mięsa jem bardzo mało, więc to tak a propos naszych kolegów z Konfederacji, którzy robią wielkie larum, że im mięsa nie będzie wolno jeść i panów z Solidarnej Polski, którzy się fotografują ze stekiem za ile? Za 200 zł. Znaczy nie, tak, mięsa jem mało i nie umiem go też przyrządzać bardzo dobrze, ale generalnie jakieś takie, nie wiem, potrawy typu pizza, parmigiana, to wszystko bardzo, bardzo lubię.
Jakieś sałatki, jakieś jajecznica.
Zupy. Uwielbiam zupy tak, gotować. Tak.
A też mamy piekarnik, czy też pani coś piecze, czy jednak pani jest zatwardziałą feministką? No nie lubi pani przesiadywać w kuchni, pichcić.
Lubię.
Lubi pani.
Jak komuś smakuje, jak to robię dla kogoś. To znaczy, jak, nie wiem, jesteśmy razem w domu, jest niedziela, sobota, to wtedy tak. Bardzo lubię.
Okej, okay. Wie pani, stały punkt programu lodówka, więc niech pani pokaże, proszę, co pani ma
Nie byłam na to przygotowana, ale proszę bardzo, to jest w takim razie bez żadnego przygotowania. Tak wygląda moja lodówka. Jest tu mleko roślinne i jest mleko zwykłe. Co jeszcze jest?
Jakieś... Tak, nabiał, jakieś ciasto, tak? Czyli...
No chyba nawet mięsa nie ma. A nie, jest jakieś mięso. Jest jakieś mięso, ale malutkie.
Okay.
Jest tofu, są jajka.
Nabiał,
są
ciasto.
To są oliwki na dole.
Alkoholu nie ma, piwa nie ma.
Magnesy do omawiania są dwa. Ten jest z Katowic, dużej imprezy World Urban Forum, która się odbyła w tamtym roku. Ja się zajmuję polityką miejską i generalnie rozwojem lokalnym, doradzam miastom. Uważam, że powinno, tak jak jest Ministerstwo Wsi i Rolnictwa, powinno być Ministerstwo Miast, bo jednak powinien być taki ośrodek, który integruje tą politykę miejską. Prowadzę parlamentarny zespół do spraw miast, czyli to bardziej biznesowo. a to bardziej z serca, czyli
Ukraina.
Ukraina. Mhm. Teraz miesiąc temu byliśmy w Bachmucie, tam już podchodził tam front. Zawieźliśmy mieszkańcom pomoc humanitarną, mhm, z innymi posłami, z fundacją Open Dialogue. I chciałam kupić znaczki, właśnie te znaczki znane. Nie mogę powiedzieć jakie, bo są niecenzuralne oczywiście. Ale
wiadomo o co chodzi. Tak,
tak, wiadomo o co chodzi. Ale na poczcie były znaczki, inne znaczki wojenne, natomiast żeby zaspokoić już każdego, bo tam ta krótka seria się skończyła, no to są magnesy i ten magnes przywiozłam ze sobą.
Mm-hmm. A ten środkowy magnes, to co to jest?
A ten środkowy magnes to chyba jest po prostu taki śmieszny, bo tutaj potwór pastafariański z twarzy człowieka.
Mm-hmm. Okej. Okay. A jeszcze tam widzimy coś nisko.
To jest magnes, który był najbardziej...
Dla mamy.
Najbardziej
kiczowaty.
Tak, najbardziej kiczowaty z możliwych i moje dzieci przywiozły mi go z góry.
Z Zakopanego. Mm.
Tak.
No nie mogę nie zapytać też o to, jak pani, bo pani rozumiem, przyznała się do tego, że jest pani biseksualną osobą, tak? Jak to się zaczęło?
Wie pan redaktor, to jest naturalny proces, to znaczy ja też wzrastałam w czasach, kiedy...
Ale dowiedziała się pani tego, znaczy w sensie doświadczyła pani tego w dzieciństwie, tak?
Tak. To wieku... znaczy już tam od wczesnych lat... Chłopcy mi się podobali tak samo jak dziewczyny. Znaczy nie było tutaj wielkiej różnicy. A potem to już poszło. Znaczy też nie byłam w takim środowisku, które by to piętnowało. Uh-huh. Wtedy też nie było takiej jazdy, jak mamy w tej chwili w mediach, tak? To znaczy osób LGBT+ się znaczy ani nie nazywało, ani nie piętnowało. Owszem, no, to były takie jakieś szepty, że ktoś, nie wiem, jest, nie mówiło się gejem, tylko homoseksualistą, tak, czy to jeszcze starsze słowo i piętnujące, czyli pederastą, tak, to pamiętam, ale nigdy to nie padało w stosunku do osób młodych, czy do kobiet, to o tym się uczyliśmy dopiero później z jakichś takich, nie wiem, przesłuchów, książek i tak dalej. Więc ja się zidentyfikowałam stosunkowo późno. Nie wydawało mi się, znaczy wiedziałam, że jestem trochę inna.
A wieku, jak się mogę zapytać, ile pani miała lat wtedy, jeśli...
Myślę, że około 16-17.
A jak rodzice to przyjęli, zareagowali?
Mama nie wiedziała, ale też... To nie było tak, że ja się dzieliłam z mamą całym swoim życiem uczuciowym.
Ale pytała, że no przyprowadza już... pani chłopaka, tak? No przyprowadzała pani, rozumiem, chłopaka do domu.
Miałam bardzo długie związki od początku, tak? To znaczy, od kiedy miałam w ogóle jakiegokolwiek chłopaka, no to chyba pierwszy to było 3 lata, drugi 6 lat, więc... Mhm. No, czyli z mężczyznami jakby długie związki.
A z dziewczynami?
Różnie.
Ale krótsze, rozumiem, tak?
Tak.
I więcej może ich było? Takie krótkie...
No to już mi pan redaktor wchodzi w życie osobiste.
Dobra,
za bardzo.
Nie będziemy już za bardzo wchodzić w życie osobiste.
Ale rzeczywiście takie romantyczne historie, znaczy, i to też oczywiście jak człowiek jest młody, dojrzewa, no to ma różnego rodzaju fascynacje. Wobec koleżanek takie fascynacje się zdarzały i to dosyć często, jak to był taki wczesny wiek.
I większe fascynacje niż wobec chłopaków, tak? Rozumiem, czy...
No różnie. Różnie. Nie mogę tego tak oddzielić. Jedyna różnica to, że z chłopakami byłam w dłuższych relacjach. I to
jasne,
zawsze dość.
Bo pani była też swego czasu, prawda, no, zamężna, słynny też pisarz, tak, publicysta Tomasz Piątek. No właśnie, jak to mąż przyjął?
To jest jakieś dziwne?
Nie, znaczy pytam panią.
Znaczy, jak przyjął?
Znaczy, rozumiem, że nie mam z tym problemu, tak? Że pani jest osobą biseksualną, tak?
No oczywiście, znaczy, myślę, że nikt nie powinien mieć żadnego problemu z tym, jaką ktoś ma, nie wiem, orientację czy tożsamość płciową. To też jest tak, że...
No wiele mitów też narasta wobec tych rzeczy,
prawda?
Dlatego panią pytam, że...
Ofiarą takiego... Znaczy, kiedyś też nie było różowo, żeby nie było wątpliwości. To nie było w takim głównym dyskursie. Natomiast myślę, że my jesteśmy trochę ofiarami takiego backlashu, to znaczy wykorzystywania politycznego, napiętnowania, osób o innej orientacji. Ja jestem sojuszniczką osób LGBT+. I zawsze będę, i zawsze byłam, i zawsze powiem, że po prostu należy się im równe prawo do wszystkiego. Tak. Mhm.
A nie wiem, spotyka się Pani w Sejmie z jakimiś dziwnymi zachowaniami posłów pod tym kątem, czy już, jakimiś komentarzami?
Już Panu redaktorowi mówię. Na początku, kiedy z list Lewicy dostałyśmy się do Sejmu, ja i Ania Żukowska i Krzysiek Śmiszek, my jesteśmy trójką wyautowanych osób LGBT+, w Sejmie. I chyba to wszystko, to znaczy nie słyszałam o innych. To na okładce repliki, to jest takie pismo o dużej renomie, jeżeli chodzi o środowiska tęczowe, my z Anką Żukowską złapałyśmy się za rękę i taka była okładka z podpisem "Niech nas zobaczą w Sejmie". Było to oczywiście dla wszystkich osób wtajemniczonych nawiązanie do takiej starej pierwszej kampanii, która pokazywała osoby, znaczy związki jednopłciowe, tak? Bo nie wiem, czy pan pamięta tę kampanię.
Tak, pamiętam.
Była.
Tak.
I tam było hasło "osoby trzymające się za rękę" i hasło "niech nas zobaczą". Mhm. No więc my do tego nawiązałyśmy. No i oczywiście rozpętały się plotki, że to, nie wiem, ja jestem z Anką parą i tak dalej. Nic bardziej błędnego.
Nigdy
nie
byłam... Pani poseł i pani jako osoby biseksualne, tak?
Nigdy nie byłam w parze z Anią Żukowską. My po prostu jakby podkreśliłyśmy, że teraz czas na to, żeby takie osoby były w Sejmie widoczne. Mhm.
No właśnie, właśnie po tej akcji spotykała się pani, nie wiem, wtedy i teraz z jakimiś dziwnymi zachowaniami posłów może w Sejmie? Znaczy, komentarzami, nie wiem, coś. Nie miała pani takich różnych.
Jedyny, znaczy taki bardzo mocny dla mnie moment był wtedy, kiedy pan minister, wtedy jeszcze poseł, nie minister, Czarnek, w programie Studio Polska powiedział takie zdanie i on to mi powiedział w twarz, że te osoby nie są równe ludziom normalnym. I on to oczywiście zrobił po to, żeby, jak to zwykle on, nie wiem, wylansować się, bić piany i tak dalej.
Czy mogę zapytać, pani jest teraz w związku z kimś, czy...?
Jestem w bardzo dobrej, długoletniej relacji.
Z kobietą, mężczyzną?
Długoletniej. Znaczy, tak, jestem w relacji, mam partnera, bardzo się kochamy. Dzielimy bardzo podobne zainteresowania, również polityczne, także...
Ale to nie jest polityk.
To nie jest polityk, to nie jest polityk. Natomiast...
Czyli ujawniać nie możemy, tak?
Natomiast bardzo dobrze, jeżeli na tej drodze, bo ja jestem posłanką pierwszej kadencji, ale z drugiej strony, gdyby nie to, że mam osobę, z którą mogę porozmawiać szczerze i która tę politykę jakby rozumie od spodu trochę bardziej, nie tylko ogląda ją w telewizji, to myślę, że nie miałabym tyle siły i cierpliwości do tego. Znaczy, to wsparcie w domu jest bardzo ważne.
I jak jeszcze się ono objawia? Właśnie, nie wiem, czy podpowiada coś pani partner, nie wiem.
Czasem siedzimy do drugiej w nocy i rozmawiamy o polityce i w pewnym momencie ja mówię, już koniec, już kończymy dzień, wychodzimy z pracy, tak? Tu sypialnia.
Okej. Okay. Kolorowa pościel. Jest godzina tam, załóżmy, północ, pierwsza, nie wiem, pani się kładzie spać.
Staram się...
Stara się pani właśnie odciążyć umysł, głowę od laptopa, staram innych się... bodźców? Czy zasypia pani, czy jednak...
Staram się oddzielać tę przestrzeń od pracy. Nie zawsze się to udaje, oczywiście. Ale telefon rzeczywiście mam wyciszony i chociaż tak, no budzik mam nastawiony.
A najdziwniejszy sen, jaki pani miała w ostatnich, nie wiem, tygodniach, miesiącach, to co to było?
Wydaje mi się, że nie pamiętam, dlatego że nie pamiętam, kiedy śniłam ostatnio. Ja po prostu śpię bardzo krótko i kiedy już uda mi się wszystko...
A w ogóle to okej, to zapytam, w ogóle jakiś sen z życia, nie wiem, z dzieciństwa, czy w okresie późniejszym, pamięta pani taki jakiś, który utkwił pani w myślach, w głowie?
No były jakieś, ale to niektóre koszmary, niektóre takie, w których uciekam albo, nie wiem, biegam jak w grze komputerowej przez jakieś tam...
I ucieka pani przed zombie, czy...
Nie, raczej chcę się wydostać. to, ale to już bardzo, bardzo dawno.
I po schodach pani spada też, takie miała pani sny, czy nie?
Nie, jak Mario, jak Super Mario z platformy. Nie, nie. Nie, raczej moje sny są albo krótkie i ich nie pamiętam. Mhm. Być może śpię za mało.
Okej. Okay. To jeszcze panią zapytam, pierwsze pieniądze, które pani zrobiła, to co to było?
To było chyba sadzenie tulipanów w szkole podstawowej, o ile pamiętam.
I dostała pani za to jakąś wypłatę?
Tak, 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 tak. Ale też dziadek wypłacał mi kieszonkowe, które nazywał pensją i ja miałam się za to chyba dobrze uczyć, czy coś takiego.
Czyli, okej. Okay.
Zawsze za każdy czerwony pasek, albo za każdy stopień olimpiady przedmiotowej szłyśmy z mamą do Peweksu i pamiętam, że to była ogromna nagroda, że dostawałam na przykład MMMsy.
A, pięknie. A jeśli pani już miała powyżej 18 roku życia, tak? Taka pierwsza praca w miarę, znaczy taka poważniejsza, że tak, nie jako dziecko, to co to było?
Ja dorabiałam na studiach robieniem ogłoszeń prasowych, grafiką, robieniem etykiet, no bo to był ten pierwszy czas, kiedy był Windows 95 i pierwsze Photoshopy zaraz potem Windows 97. I można było już robić jakąś tam grafikę komputerową. I później taka prawdziwa praca, to była w Warszawie od 2000 roku. Przyjechałam tutaj w marcu i zostałam designerką w agencji reklamowej. A później po kilku miesiącach art dyrektorką. I w tych agencjach przepracowałam 8 lat.
Można było lepiej zarobić tam, czy w polityce, jak to jest?
Zdecydowanie w biznesie. To znaczy, w tej chwili oczywiście sztuczna inteligencja, dzisiaj nawet czytałam artykuł, wypiera tych grafików, którzy
tak,
są...
Tak, tak, w mediach też powoli.
Dokładnie. Natomiast wtedy my byliśmy rzeczywiście osobami, które zarabiały bardzo dużo i były bardzo potrzebne do tego polskiego nowego kapitalizmu, który wtedy stał.
Ale rozumiem, że pani pieniądze nie są na pierwszym miejscu, skoro pani zrezygnowała z biznesu i poszła w politykę, żeby
coś... Tak, ale panie redaktorze, jeszcze po drodze ja miałam całą, można powiedzieć, przygodę zawodową, ale to nie była przygoda, to był mój zawód po prostu. Ja jeździłam po samorządach i uczyłam rewitalizacji, tak? Jak przygotowywać miasta do tego, żeby nie tylko jakby technicznie remont budynku, ale również strona społeczna była zadbana przy takiej przemianie miasta. I współpracowałam z bardzo wieloma miastami w całej Polsce.
Pani poseł, tam widzę gitarę za panią?
Tak, rzeczywiście.
Przypadek. No, pani poseł, może pani coś zagra naszym widzom?
Zagrać nie mogę, bo wróciłam się na hulajnodze i kończę rehabilitację, więc to jeszcze chwilę potrwa. Ale mogę panu redaktorowi tą gitarę pokazać.
To proszę bardzo.
Tak?
To może pani pokazać gitarę, a przy okazji może pani coś...
Ja nie gram
bez palców.
Ja nie gram profesjonalnie. Żeby nie było wątpliwości, to mój syn jest lepszym muzykiem i on jest multiinstrumentalistą. Zresztą jest również uzdolnionym artystą, bo maluje murale.
Więc... A co pani lubi grać, jak już pani ma rękę zdrową, to co pani wtedy gra?
A różnie.
Na przykład?
Czasem tak, jak się zbierze jakieś towarzystwo, to takie piosenki. A czasami...
Ale swoje coś, czy jakieś kawałki? Utwór.
Nie, jakieś kawałki, jakieś klasyczne. Dobra. I teraz zagram jeden akord, dobra? Bo
dobra.
Na tyle docisnę.
To jest C.
Brawo.
C-mol, tak?
C-dur. C-mol to by było z barowym.
Tak, kiedyś też grałem na gitarze.
Więc...
To G?
Tak. Tylko, tak jak mówię, jeszcze nie mam sprawnej ręki aż na tyle, żeby grać.
Pani poseł, skąd tu pani zainteresowanie właśnie grą na gitarze?
To mi zostało z jakichś takich czasów harcerskich, wyjazdów towarzyskich. Ja bardzo dużo chodziłam po górach. To nie jest żadne granie takie profesjonalne. Profesjonalnym muzykiem jest mój syn.
Okej, ale kiedyś rozumiem, że co, w góry pani szła, czy jakieś spotkania harcerskie, to pani bierze, tak?
No teraz futerał, nawet jak...
Bierze pani gitarę i...
Oczywiście, jak się spotykają osoby ze starych czasów, jak się spotykamy z przyjaciółmi, no to te gitary idą w ruch, oczywiście.
A ulubiony utwór do grania dla pani, to co to jest?
Nie powiem panu redaktorowi, no co tam...
Harcerskie jakieś
piosenki? Nie, no to już wyrośliśmy trochę, chociaż cały czas w sercu. Dzień Myśli Braterskiej cały czas obchodzony.
Okej, ale potrafi pani zagrać, nie wiem, jakieś kawałki rockowe, grunge'owe, nirwany, tak?
Tak, tak, ale tu raczej proste chwyciki i śpiewanie.
Okej. A namówimy panią na jakieś śpiewanie?
No, kiedyś.
To samo śpiewanie bez grania.
Jak się palec wyleczy.
Dobra, jak się palec wyleczy, to jesteśmy umówieni, okej.
Dobra. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w moim domu wszystkim widzom i czytelnikom Super Ekspresu. Chciałam powiedzieć, żebyście państwo śledzili moją pracę poselską, bo dzisiaj było trochę bardziej prywatnie, ale naprawdę zapraszam do tego, żebyśmy się spotykali jeszcze.
To był program Politycy od Kuchni. Gościliśmy dzisiaj u posłanki Hanny Gill-Piątek. Dziękujemy bardzo, pani poseł.
Dziękuję bardzo, chociaż nie dałam się namówić na zrobienie jajecznicy, za co bardzo serdecznie państwa przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że było bardzo miło. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.